Krzem umiera, szybszych procesorów nie będzie. 8 maja 2009, 19:36. Ciągłe udoskonalanie komputerów może się skończyć, jeśli nie zamienimy technologii i krzemowej na inną. Tylko po co nam większa moc? Najnowszy procesor Intela jest produkowany w procesie 45-nanometrowym, wymiar 32 czeka już w kolejce. Potem tylko przystanek przy 22 nanometrach i stacja końcowa. Skończą się możliwości dalszego doskonalenia 40-letniej technologii. Wizjoner i założyciel Intela, Gordon Moore, przepowiedział 40 lat temu, że liczba tranzystorów w układzie scalonym będzie się podwajać co 18 miesięcy. Zbliża się dzień, kiedy krzem tego tempa nie wytrzyma. Krzem stał się podstawą komputera, najszybciej rozwijającej się maszyny w historii ludzkości. To urządzenie ma największy udział w przekształcaniu fantastyki naukowej w fakty. Bez niego nie istniałaby długa lista sukcesów naszej cywilizacji, od badania przestrzeni kosmicznej po złamanie kodu genetycznego. Na naszych oczach każdy układ komputerowy szybko się starzeje i zostaje zastąpiony nowym, lepszym. Ale prawa fizyki mówią, że kontynuowanie krzemowej drogi rozwoju nie może trwać bez końca. Wizjoner i założyciel Intela, Gordon Moore, przepowiedział 40 lat temu, że liczba tranzystorów w układzie scalonym będzie się podwajać co 18 miesięcy. Zbliża się dzień, kiedy krzem tego tempa nie wytrzyma. S. 254414. Coraz gęściej. Do tej pory specy od procesorów radzili sobie świetnie z wtłaczaniem do układu coraz większej liczby tranzystorów, ale dzisiaj coraz trudniej przychodzi im wyskrobywanie resztek z dna krzemowej beczki, żeby jeszcze utrzymać się na ścieżce wzrostu. Na tym dnie leży proces 16 nanometrowy, do którego skali zbliżamy się w szybkim tempie. Ostatni procesor Intela jest produkowany w procesie 45 nanometrowym, wymiar 32 czeka już w kolejce. Potem tylko przystanek przy 22 nanometrach i stacja końcowa. Proces powiększania się gęstości tranzystorów krzemowych będzie musiał zatrzymać się w ciągu 5 lat, przypuszcza Sumandatta, naukowiec z Uniwersytetu Stanu Pensylwania. Jeśli w celu upakowania większej liczby komponentów na mniejszej powierzchni układu elektronicznego jego składniki staną się jeszcze mniejsze, to funkcjonowanie tak zminiaturyzowanych urządzeń elektronicznych może stać się mniej pewne z powodu zbliżenia ich punktów pracy do istotnych barier fizycznych. Zaczną się robić nieszczelne, tracąc zdolność do utrzymywania cyfrowej informacji. Jeżeli stały wzrost mocy obliczeniowej komputerów, który dzisiaj uważamy za normalny, ma trwać dalej, jakaś nowa technologia musi zastąpić krzemową. Procesory wielordzeniowe pomogą projektantom przesunąć te granice o kilka lat, tworząc złudzenie, że układy są szybsze. Producenci tacy jak Intel eksperymentują z hybrydami, łącząc tradycyjne, krzemowe chipy za pomocą światłowodów i lasera, którymi zastępują tradycyjne miedziowe przewody, licząc na zwyżkę wydajności. Krzem nie jest jeszcze martwy, ale te pomysły sprawiają wrażenie sztucznego utrzymywania go przy życiu. Dlaczego o tym mówimy? Przecież poza intensywnie wykorzystywanymi w grach kartami graficznymi większość komputerów i ich części bywa niedociążona. Czy naprawdę mamy jakiś pomysł na wykorzystanie tego wzrostu mocy, o który tak zabiegamy oprócz zastosowania jej w obliczeniach rozproszonych? Patrz aktualny numer PIS i Worlda. S. 254415. Więcej mocy. Już dziś dysponujemy technologiami, o których wcześniej czytaliśmy w powieściach science fiction XX wieku. Dogonienie pisarskiej inwencji zajęło inżynierom kilka dziesięcioleci. Dzisiaj naukowcy mają szansę obrócić marzenia w rzeczywistość dużo szybciej. Ponieważ zmiany następują tak szybko, możemy się spodziewać, że postęp w następnym dziesięcioleciu przybierze większe rozmiary niż w poprzednich dwóch albo trzech dekadach, powiedział profesor Hugo de Garis. Tempo postępu staje się coraz szybsze. Z pewnością w XXI wieku będzie więcej zmian technologicznych niż w poprzednim stuleciu. Wszystkie te niesamowite rzeczy, które dzisiaj sprawiają wrażenie fantastyki, prawdopodobnie staną się dostępne w czasie krótszym niż się nam wydaje. Tak się stanie, jeżeli sprzęt dotrzyma kroku rozwojowi nauki. Już dziś zasoby mocy superkomputerowej są za małe w stosunku do żądań ekspertów, którzy chcieliby objąć modelami teoretycznymi coraz większą część rzeczywistości, od antygrawitacji do zmian klimatu, podczas gdy szybkość standardowych maszyn stacjonarnych wystarcza większości użytkowników. To nawet najmocniejsze superkomputery są o wiele za słabe, żeby rozwiązać ogromnie skomplikowane problemy aktualnie zajmujące naukowców. S. 254416. Deszczyk czy tsunami. Modelowanie komputerowe to obszar, w którym naukowcy mają apetyt na większe zasoby, ponieważ dokładność ich symulacji zależy od liczby danych wejściowych i obliczanych scenariuszy. Dzisiejsze systemy komputerowe zatykają się, zanim dojdziemy w przybliżaniu modelu do takiego stopnia, żeby mógł przynieść jakiekolwiek sensowne wyniki. Jakie są możliwości wymodelowania za pomocą współczesnych komputerów takiej struktur, jak cząsteczka leku? Pyta retorycznie rzecznik tej firmy. Podstawowym równaniem opisującym działanie elektronu na poziomie mechaniki kwantowej jest równanie Schrödingera, którego trudność rozwiązania rośnie więcej niż podwójnie z każdym następnym elektronem wziętym pod uwagę. Komplikacja problemu narasta wykładniczo i praktycznie uniemożliwia rozwiązanie, gdy liczba elektronów przekracza 30. Pojedyncza molekuła kofeiny ma tych elektronów ponad 100. Wzrost stopnia trudności, spowodowany samym przyrostem liczby elektronów wziętych pod uwagę z 30 do 100, wyraża się liczbą z 50 zerami. Nie ma superkomputera, który by się tym daniem nie udławił. Takie zadania, jak prognoza meteorologiczna, rozwój terapii genetycznej czy sztuczna inteligencja, będzie można rozwiązać dopiero wtedy, kiedy naukowcy uzyskają dostęp do mocy przekraczającej możliwości KRZEM-u w pracującej nad komputerem kwantowym firmie D-Wave. Naukowcy uważają, że poruszając się coraz szybciej w kierunku cząsteczkowych poziomów w wielu obszarach nauki, będziemy potrzebować gigantycznej mocy obliczeniowej. Prognozowanie pogody wymaga coraz większej mocy nie tylko ze względu na dokładność, ale i konieczność uwzględniania wielu nowych zjawisk towarzyszących efektowi cieplarnianemu, mówił John Hirst, naczelny dyrektor Brytyjskiego Instytutu Meteorologicznego, przy okazji zainstalowania nowego superkomputera o mocy 100 tysięcy gigaflopsów. Nowy superkomputer jest ważnym krokiem w badaniu i przewidywaniu tych zdarzeń. Hirst uważa, że dodatkowa moc obliczeniowa, będąca teraz w dyspozycji meteorologicznej, pomoże bardziej szczegółowo prognozować pogodę na niewielkich obszarach przez komputerowe symulacje o wysokiej rozdzielczości. Będziemy je w stanie robić dla wielu obszarów jednocześnie i na przykład wystarczająco wcześnie ostrzegać przed gwałtownymi zjawiskami, nawet jeśli prawdopodobieństwo ich wystąpienia będzie niewielkie. System będzie też wykorzystywany do przepowiadania zmian klimatu oraz ich wpływu na społeczeństwo, ale nawet ta moc, dająca 21 miejsce na liście najwydajniejszych superkomputerów, jest kroplą w morzu potrzeb związanych z prognozowaniem zmian klimatu w skali globalnej. Superkomputer powinien pomóc meteorologom udokładnić rozdzielczość prognozy do 1 km, ale na razie tylko dla Wielkiej Brytanii. A ponieważ skutek minutowego zachmurzenia gdzieś w Brazylii może mieć duży wpływ nawet na pogodę w Europie, skuteczne modelowanie powinno się opierać na analizie gigantycznej liczby danych, takich jak ciśnienie, temperatura, opady itd., zbieranych w możliwie wielu miejscach. Każda zmiana może mieć wpływ na inne, więc wszystko musi być stale przeliczane. Eksperci twierdzą, że zbudowanie modelu siatki o rozdzielczości 1 km dla całego globu wymaga mocy setek petaflopów. Takim poziomem mocy obliczeniowej dzisiaj nie dysponujemy, nawet gdyby uwzględnić komputer za miliard dolarów, w który Unia Europejska ma zamiar wyposażyć swoich meteorologów. S. 254417 nic na siłę. Sytuacja ze sztuczną inteligencją jest całkiem inna. Skonstruowanie maszyny, która może myśleć, wymaga wspólnej pracy naukowców z wielu dyscyplin. Dotychczas jesteśmy niezbyt blisko zrozumienia, na czym polega taka ogólna, zdroworozsądkowa inteligencja, mówi Steve Grant, twórca symulatora życia sztucznego zwierzęcia. Właściwie to mamy dużo nieudanych prób i wiemy, czego nie należy robić. Tak naprawdę rozróżniamy dwa rodzaje AI. Jedna z nich silna AI próbuje uczynić maszyny inteligentnymi, podczas gdy druga słaba AI chciałaby zautomatyzować zadania, w których ludzie używają inteligencji do ich wykonania. Drugi rodzaj w zasadzie nie wymaga inteligencji w ogóle. Muszę być inteligentny, żeby coś pomnożyć, ale fakt, że mój kalkulator kieszonkowy również może to zrobić, nie czyni go inteligentnym. S. 254418 siła myślenia. Już dzisiaj komputery wykonują obliczenia na liczbach dużo sprawniej niż ludzie. Zarządzają silnikiem w samochodzie lepiej niż jakikolwiek kierowca. Wspaniale pokonują arcymistrzów szachów, ale ten typ AI nie wykazuje żadnej intuicji. Nie potrafi tworzyć ani oceniać. W istocie rzeczy prawdziwa sztuczna inteligencja powinna stawiać wiele filozoficznych pytań o życiu i myśleć, jak rozwiązywać technologiczne problemy. Stephen Hawking, na przykład, uważa, że wirusy komputerowe powinny być uważane za obiekty żywe, ale to jest zaledwie sztuczna inteligencja na poziomie czerwonego Karła Krytena. Naprawdę nie mamy żadnej koncepcji, jak się zabrać za tworzenie maszyn czujących albo przemądrzałych. Prawdopodobnie z powodu zbyt wielkiego skoncentrowania się na technologii, a niedostatecznym na jej naturalnym poprzedniku, mózgu. S. 254419 sprzęt dla inteligencji. Na podstawie opowieści o kwantowych komputerach i równoległych procesach łatwo dojść do wniosku, że bez atomowego peceta nie ma żadnej nadziei na stworzenie sztucznej inteligencji. Nawet jeśli się go skonstruuje, pozostanie jeszcze problem oprogramowania i systemów operacyjnych, które nie są do tego przygotowane. Umiejętność przetworzenia wielkiej liczby bitów nie wystarczy, żeby taka maszyna stała się inteligentna, ale jest to warunek konieczny, twierdzi Degaris. Musisz mieć sprawnie liczące urządzenie, żeby sztuczny mózg mógł stać się sztucznie inteligentnym. Czego jeszcze potrzebujesz? Oprócz zrobienia maszyny zdolnej przetworzyć jakieś kosmiczne zliony bitów na sekundę, odpowiednich obwodów, takich, jakie istnieją w naszym mózgu, ale na razie nie wiemy, jak je zrobić. S. 154 420 mózg na sekcji. Wiele osób wierzy, że lepsze zrozumienie działania mózgu jest warunkiem koniecznym do odtworzenia jego złożoności. Kiedy mówimy o sztucznej inteligencji i neuronauce, która powinna ją stworzyć, możemy posunąć się naprzód tylko dzięki wzorowaniu się na rzeczywistości, uważa Dr. Rachela Wolf z Centrum Obliczeniowego Neuronauki i Robotyki na Uniwersytecie Sussex. Nawet wykorzystanie kwantowego podejścia nie wystarczy do przerzucenia mostu między żywym a sztucznym mózgiem. Zanim zaczniesz używać kwantów do modelowania, musisz spędzić wiele czasu z rzeczywistymi neuronami. Dopiero wtedy będziesz mógł mieć nadzieję, że zrozumiałeś, jak mógłbyś je odtworzyć. Zgodnie z tą ideą, IBM i Ecole Polytechniku w Lozannie właśnie pracują nad projektem zwanym Blue Brain, który jest próbą zastosowania techniki reverse engineering do zbadania funkcjonowania mózgu. Według szefów projektu, kora mózgowa albo, inaczej mówiąc, szara substancja, która wypełnia 80% ludzkiego mózgu, odpowiada za naszą zdolność do zapamiętywania, myślenia, refleksji, odczuwania empatii, komunikowania się, dostosowania do nowych sytuacji i planowania przyszłości. Mózg wypełniają miliardy neuronów, z których każdy jest połączony z tysiącem swoich sąsiadów, tworząc rodzaj biologicznej instalacji. Przetwarza ona informacje, wysyłając sygnały elektryczne między neuronami wzdłuż tych linii. W korze mózgowej neurony są zorganizowane w podstawowe jednostki funkcjonalne, które działają podobnie jak mikroukłady w komputerze. S. 154 421 emocjonalny wrak. Naukowcy stworzyli już pojęcie komputerowych emocji, ale najwięcej zajmowali się próbą zwykłego rozpoznania i odtworzenia emocji ludzkich, nie wgłębiając się w sens uczucia. Ostatnią nagrodę brytyjskiego towarzystwa komputerowego zdobył zespół Imperial College z Londynu za pracę Emocjonalny Avare Painting for emocjonalnie świadomy malujący się głupiec. W pracy połączono dwa systemy AI. Pierwszy patrzył na wideoklip kogoś wyrażającego emocje. Oprogramowanie rejestrowało charakterystyczne cechy tego zachowania, położenie oczu, nosa i ust, a także znajdowało moment, kiedy emocje były wyrażone najsilniej, w najbardziej charakterystyczny sposób. Informacja była przekazywana do drugiej części oprogramowania, która przystępowała do namalowania portretu osoby z wideoklipu. Do otrzymanej informacji o rodzaju wyrażanej emocji program dostosowywał styl malowania, paletę kolorów, poziom abstrakcji i rodzaj symulowanego materiału. Na przykład szczęście kojarzone było z niestaranną kreską, żywym kolorem i akrylową farbą. To pokazuje, jak można naśladować ludzkie zachowanie się, nie tworząc niczego podobnego do syntetycznego życia. S. 154 422 IQ do zainstalowania. Wiele osób wyraża przekonanie, że maszyny nie mogą być inteligentne. Inni uważają, że inteligencja maszyny jest ograniczona wyłącznie wyobraźnią jej projektanta. Mózg ludzki jest maszyną deterministyczną i skoro on może być twórczy i cechować się wyobraźnią, to możemy zbudować maszyny, które zrobią to samo. Ale przez długi czas nikt naprawdę tego nie spróbował, mówi Grant. Znaczenie wyobraźni nie jest docenione przez społeczności zajmujące się sztuczną inteligencją czy neuronauką. Nasza wyobraźnia istnieje, dopóki żyjemy. Przejawia się myśleniem o przyszłości. Wyobraźnia pozwala nam formułować pytania na temat otaczającego nas świata. Prawdopodobnie to Grecy są odpowiedzialni za przekonanie, że myśl powinna być czystą logiką, pozbawioną uczuć i irytujących brudów realnego świata, wyjaśnił Grant. Według nich głowa powinna rządzić sercem. To nie jest inteligencja. Ta rzeczywista wymaga emocji, pragnienia przeżycia i uczuciowego bogactwa. S. 154 423 test na inteligencję. Aktualne możliwości komputerowej inteligencji mogą być zilustrowane przez jej związek z odwrotnym testem Turinga, wykorzystywanym do odróżnienia spamu wytwarzanego przez automaty od całej reszty korespondencji napisanej ludzką ręką. Polacy APTCH Complete Automated Public Turing Test Total Computers and Humans Apart zawierają zniekształcone cyfry i litery, które w założeniu są nie do odcyfrowania przez maszyny. Służą do upewnienia się, że ktoś lub coś logujący się do serwisu internetowego jest żywą istotą, a nie automatycznym narzędziem używanym do wykorzystania systemu niezgodnie z przeznaczeniem. CAPTCHA jest stosunkowo prostym zabezpieczeniem, ale wystarczająco skutecznym, gdyż spamerzy wybierają raczej inne metody pokonywania zabezpieczeń i włamywania się do systemów. Zamiast wykorzystywać najnowszą technikę do rozpoznania znaków, wolą zatrudnić biednych do rozpoznawania wzorów CAPTCHA za pomocą ich oczu i mózgu i wpisywania odpowiedzi na klawiaturze. Okazuje się, że wykorzystanie prawdziwej, taniej inteligencji jest lepszym rozwiązaniem niż rozwijanie jej sztucznego odpowiednika. Chociaż oprogramowanie przynajmniej częściowo może zautomatyzować rozpoznanie, to, według raportów Google, znak zapytania, a raczej ludzie zarabiający tyle co nic w krajach rozwijających się i wpisujący rozpoznane przez siebie znaki do odpowiednich rubryk są głównym zagrożeniem dla systemów CAPTCHA, udowadniają w ten sposób, że komputer nie jest wystarczająco inteligentny, by wykiwać system, ale ludzie na pewno dadzą sobie z tym radę. To nie jest sztuczna inteligencja, a jedynie zdrowy rozsądek połączony z przyrostem wartości kapitału. S. 254424 spuścić z około. Choć uważa się, że komputery są inteligentniejsze niż ludzie w rozwiązywaniu numerycznych zagadnień, to jednak pozostawienie ich samym sobie może stworzyć więcej problemów niż będą mogły rozwiązać. Człowiek zatrzymuje się, żeby zastanowić się, jeśli coś idzie nie tak, natomiast złożone systemy komputerowe mogą nie zaprzestać pracy, nie zważając na spustoszenia, które pozostawiają za sobą. Przykładem tego są systemy obsługujące City i Wall Street. Za ich pośrednictwem przeprowadza się automatycznie aż do 80% wszystkich transakcji. Nie są one w żadnym momencie objęte ludzką kontrolą. Pozbawieni nadzorcy zdolnego do refleksji, automatyczni dealerzy są w części odpowiedzialni za ostatnią finansową rzeź. Jak to wyjaśnił Richard Dolling w New York Timesie, można było wziąć $1 trylion pod zastaw hipoteczny, dodać kilka instrumentów pochodnych, przygotować za pomocą swoich komputerów i, szast prast, stworzyć 62 tryliony urojonego bogactwa. Algorytmy leżące u podłoża handlu były źle napisane, ponieważ ocena ryzyka, na której zostały oparte, także zawierała błędy. To wszystko nie było sprawdzane i w efekcie całość wymknęła się spod kontroli. S. 254425 strach i obrzydzenie. Prawdopodobnie nie tylko komputery i algorytmy są odpowiedzialne za kryzys ekonomiczny, ale wiele osób wierzy, że powiększanie mocy obliczeniowej i rozwijająca się sztuczna inteligencja uprawdopodobniają scenariusz napisany przez autorów fantastyki naukowej. Przewidywali od lat, że inteligentne maszyny odmówią współpracy i zaczną uzurpować sobie ludzkie prawa. Jeżeli już będziemy bliscy wyprodukowania systemu komputerowego wystarczająco potężnego i jeszcze wystarczająco elastycznego, żeby zbudować na nim sztuczną inteligencję, ujawnią się dwie głęboko przeciwstawne sobie filozofie, powiedział Hugo de Garis. Jedni będą namawiać do zastanowienia się, jak najlepiej wykorzystać nowe osiągnięcie, drudzy powiedzą, że ludzkość nigdy nie powinna tworzyć takich rzeczy, które niosą zbyt duże ryzyko, nad którym nie będziemy mogli zapanować. Oni będą mądrzejsi od nas, podyktują nam swoje warunki i zapanują nad globem. William Gibson w słynnej powieści Neuromancer zaproponował rozwiązanie tego problemu. Policję Turinga, która miała zapobiegać przełamywaniu ograniczeń rozwoju wbudowanych w komputery AI. Maszyny będą inteligentne, ale nie możemy oczekiwać, że będą pracowały bez błędów. Kiedy stworzymy pierwszą superinteligentną jednostkę, moglibyśmy popełnić błąd i wyznaczyć jej cele, których realizacja doprowadziłaby do unicestwienia rodzaju ludzkiego. Ostrzega Nick Bostrom, kierownik Instytutu Przyszłości Ludzkości na Uniwersytecie Oksfordzkim. Na przykład, moglibyśmy mylnie podnieść jakiś mało ważny cel do rangi supercelu. Polecimy urządzeniu, żeby rozwiązało problem matematyczny, a ono, optymalizując wykonanie, zamieni po drodze cały układ słoneczny w jeden wielki kalkulator, przy okazji zabijając osobę, która zadała jej tę pracę. S. 254426 myślę robota. Wiele z podejrzeń otaczających sztuczną inteligencję ma swoje źródło w lęku przed nieznanym i osobliwych wizjach autorów fantastyki naukowej. W niektórych maszyny stają się tak inteligentne, że używają swojego umysłu do rozwijania jeszcze bardziej inteligentnych potomków. I chociaż tysiące lat zabrało ludzkości wdrapanie się na dzisiejszy poziom technologii, to końcowe kroki na tej drodze mogłyby być kwestią dni, w których maszyny przemodelują się na bardziej inteligentne w coraz szybszym tempie. Wynalazca i futurysta Ray Kurzweil przepowiedział, że taki moment nastąpi w roku 2045, ale w istocie rzeczy nikt nie jest w stanie przewidzieć, kiedy i czy rzeczywiście to się stanie. Niewątpliwie w tym czasie już nie będzie rządzić technologia krzemowa. Dla silnej inteligencji potrzebujemy przełomu, mówi Grant. Po pierwsze, podejrzewam, że teoria zacznie układać się w całość bardzo szybko i technologia nie pozostanie za nią daleko w tyle. Mam wielkie nadzieje, że ten przełom nadejdzie wkrótce, ale kłopot z przełomami polega na tym, że nie wiesz ani kiedy, ani gdzie się wydarzy. Tymczasem naukowcy nadal będą wyciskać ostatnie możliwości z krzemu w poszukiwaniu jego następcy. S. 154427 brakujące ogniwo. Wśród wielu potencjalnych kandydatów do tytułu technologii komputera przyszłości, żadna nie jest jednocześnie bardziej złudna i mająca wielkie możliwości wywołania zmian w otaczającym nas świecie, niż technologia kwantowa. Jak wyjaśniał fizyk teoretyk John Wheeler, jeżeli mechanika kwantowa wydaje ci się prosta, to znaczy, że nie masz o niej zielonego pojęcia. Zasada działania obliczeń kwantowych jest równie niezrozumiała. Praca dzisiejszych komputerów polega na manipulowaniu bitami, które istnieją w jednym z dwóch stanów 1 albo 0. Natomiast komputery kwantowe używają qubitów, które składają się z atomów, elektronów, jonów albo fotonów mogących istnieć w położeniach 1 i 0. Qubit może być jedynką, zerem, obydwoma naraz albo gdziekolwiek między nimi. Oznacza to, że komputery kwantowe mogłyby pracować nad milionami zadań w tym samym czasie. Ta możliwość przeprowadzania równoległych obliczeń oznacza na przykład, że komputer kwantowy mógłby wykonywać meteorologiczne symulacje w czasie rzeczywistym, albo realizować najbardziej zaawansowane utajnianie świata, szyfrując wszystko w ciągu kilku godzin. Służby bezpieczeństwa, rządy i banki obserwują te dziedziny z niepokojem, ponieważ pierwszy komputer kwantowy mógłby także wszystko rozszyfrować, udostępniając całą komunikację i transakcje finansowe do nadużyć. Cała ta dodatkowa moc obliczeniowa mogłaby mieć rzeczywiste znaczenie dla wykonywania złożonych algorytmów niezbędnych. Jeżeli sztuczna inteligencja ma się wyzwolić z poziomu przedszkola, obliczenia kwantowe mogłyby stanowić brakujące ogniwo, które naprawdę podniesie inteligencję maszynową do poziomu ludzkiej, powiedział neurobiolog Harmut Neven. Kiedy zobaczymy pierwsze komputery kwantowe, biorąc pod uwagę aktualny postęp technologii, akademiccy entuzjaści mówią o czekaniu 10 lub 20 letnim, podczas gdy sceptycy wierzą, że takie komputery pozostaną jedynie w sferze fantastyki naukowej.